Mamy połączenie z kolejnym gościem, Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów z Francji. Dzień dobry.
Dobry, witam Państwa.
Panie redaktorze, my dziś opowiemy m.in. o tym, jak Francja przygotowuje się do zimy i do kryzysu energetycznego, ale najpierw zaczniemy od tego, jak Francja przygotowuje się na upały. No właśnie, czwarta fala upałów, temperatury będą sięgać nawet 40 stopni. Proszę powiedzieć, jak Francja się do tego wszystkiego przygotowuje, o czym dziś mówią media, no i jaka pogoda, jaka temperatura jest już teraz w niektórych miejscach we Francji?
W niektórych miejscach temperatura już obecnie przekracza 38 stopni, jednakże wiadomo, iż szczyt tej kanikuły, czwartej kanikuły w tym lecie ma nastąpić około czwartku czy też piątku tego tygodnia. Jak wiemy, wysokie temperatury będą miały miejsce we Francji co najmniej do końca tego tygodnia, być może wręcz do początku przyszłego tygodnia, tego nie wiemy. A więc wysokie temperatury to jeden problem nad Sekwaną. Warto również uznać, że właściwie lato we Francji trwa już co najmniej od początku maja tego roku. I tak naprawdę warto by mówić o trzech, ale właściwie o pięciu falach upałów, ponieważ pierwsza fala upałów, wręcz niemal kanikuła, nastąpiła we Francji już w połowie maja tego roku. Tak więc lato niezwykle gorące, niezwykle trudne dla wielu obywateli. Jednakże drugim kłopotem nad Sekwaną to susza. Otóż we Francji drastycznie odczuwalny jest brak wody. Według rządowych analiz już ponad 100 miejscowości nad Sekwaną nie ma wody pitnej, a więc woda pitna jest dostarczana beczkowozami do tych miejscowości. W tej sytuacji rząd uruchamia nadzwyczajny plan ratunkowy, a więc obowiązują restrykcje w użytkowaniu wody, a więc zakaz podlewania ogródków od godziny 6 rano do 22, czy też mycie samochodów na własną rękę na swoich posesjach i również inne restrykcje. Francja stawia obecnie czoła jednej z największych susz XX wieku, a z pewnością jest to największa susza od 59 roku XX wieku, czyli od momentu, kiedy nastąpiły pierwsze analizy meteorologiczne nad Sekwaną. Władze zapowiadają, iż taka sytuacja właściwie jest tylko wstępem do tego, co nas czeka w przyszłości, ponieważ zmiany klimatyczne będą za sobą niosły nie tylko wysokie temperatury, czyli kanikuły, ale również susze. Warto również powiedzieć o pożarach, które nad Sekwaną są bardzo intensywne, dają się we znaki i właściwie powodują, iż wszyscy żyjemy w niepewności. Około 50 tysięcy hektarów, szanowni państwo, już we Francji spłonęło od początku tego lata. Tak naprawdę żaden region nie jest oszczędzony przez te pożary. Doszło wręcz do pożarów w dwóch fabrykach uznanych za szczególnie niebezpieczne, ponieważ produkują one dość niebezpieczne składniki chemiczne. A więc pożary to ten problem, to zagrożenie, którym stawia czoła Francja obecnie najbardziej intensywnie. Właściwie każdy obywatel obecnie tego się obawia, ponieważ niemal na całym terytorium zwyczajnie nie ma deszczu. I de facto w całej Francji zwyczajnie panuje susza i brakuje wody. Tak więc de facto pożary mogą nastąpić wszędzie, w każdym regionie. Wiadomo, że nie można spodziewać się deszczu nad Sekwaną na większą skalę do 20 sierpnia, a więc kolejne dwa tygodnie będą we Francji upływały pod znakami pożarów. Jak wiemy, kanikuła, jak również wiatry, które jej towarzyszą, są takimi czynnikami stymulującymi pożary, a więc susza, kanikuła, wiatry, jak również, o czym władze mówią obszernie, nieodpowiedzialne zachowanie obywateli. Otóż wiele obywateli zwyczajnie nie bierze pod uwagę tego zagrożenia, jakieś zachowania typu zostawienia niedopakowanych papierosów, czy na przykład używanie środków pirotechnicznych. To wszystko jest z pewnością zagrożeniem obecnie nad Sekwaną. Tak więc następne dni będą z pewnością trudne, tak pod względem wysokich temperatur, jak pod względem zagrożenia pożarowego. Również susza daje się we znaki francuskiemu rolnictwu. Już wiadomo, iż rolnicy stracą tak naprawdę na tej suszy potężne pieniądze, mówiąc wprost. Państwo obiecuje rekompensaty, jednakże państwo, które już stawia czoła inflacji, już stawia czoła wysokim cenom źródeł energii, będzie musiał również postawić czoła klęsce żywiołowej, która nad Sekwaną w tym roku będzie wysoka. A więc sytuacja skomplikowana we Francji pod względem klimatycznym. Emmanuel Macron, prezydent Francji, zapowiedział powzięcie nadzwyczajnych środków, czyli zabezpieczenie więcej środków na przyszłość w kwestii gaszenia pożarów. Z pewnością takie sytuacje będą się powtarzały we Francji, jednakże jest to no być może najbardziej gorące lato od 20 lat, co na pewno być może jest to jedno z najbardziej gorących lat ostatnich dziesięcioleci. Jak wiadomo, takim szczytem temperatur wykazało się lato roku 2003, wówczas ta kanikuła, która wówczas wystąpiła, zaskoczyła Francuzów. Francja wówczas nie była na to przygotowana. Ta kanikuła doprowadziła do śmierci około 12 tysięcy osób. Tym razem jest inaczej. Klimatyzowane pomieszczenia, powzięte środki przez samorządy, różne miasta, czyli tworzenia tak zwanych chłodnych stref, otwarcie basenów miejskich. Różne tak naprawdę samorządy podejmują środki, półśrodki, aby obywatelom zapewnić, szczególnie tym bardziej narażonym na jakieś konsekwencje zdrowotne, jak najwięcej chłodu. Jednakże jest to skomplikowane w sytuacji, gdzie tak naprawdę nie mamy we Francji deszczu od 3 tygodni. W sytuacji, gdzie no, jesteśmy u progu 4. fali, właściwie 5. fali kanikuły. Pytanie, jak długo ta kanikuła potrwa? Czy do końca sierpnia? To wszystko powoduje, iż nad Cekwaną jest duży niepokój obecnie. Francuzi spoglądają w niebo, spoglądają na swoje smartfony, spoglądają na prognozy meteorologiczne, no i z pewnością to, co widzą, nie napawa ich optymizmem.
Panie redaktorze, to jest jedna strona medalu, druga to właśnie nasz kolejny temat, czyli kwestia zimy, kwestia przygotowania się Francji do tego, aby tą zimę przetrwać jak najlepiej. Wiemy o tym, że Francja porzuca ropę z Rosji. No właśnie, i jakie są te alternatywy? Skąd będzie ją sprowadzać?
Faktycznie Francja przygotowuje się do zimy, zachęca się obywateli do oszczędzania energii, w tym do oszczędzania klimatyzacji, innych aparatur, które no, generują naprawdę duże zużycie energii. Francja faktycznie zamierza wyjść z gazu, a więc w tym celu specjalny program rządowy, który ma być przedstawiony jeszcze tą jesienią, tak aby Francuzi masowo odnawiali swoje domy, czyli zmieniali tak naprawdę środki ogrzewania, ale również kwestia pozyskiwania ropy, ponieważ o ile Francja obecnie czyni wiele, właściwie jest, no można powiedzieć, jednym z takich czołowych państw w kwestiach zmian energetycznych pod względem transportu, o tyle wiadomo, że to nie stanie się w najbliższych miesiącach czy też latach, potrwa to co najmniej 15 lat, a więc Francja potrzebuje ropy. Warto dodać, iż Francja nie pozyskiwała swojej ropy jako z głównego źródła z Rosji. Ta ropa we Francji płynie z Norwegii, z Nigerii, z Algierii, nie tylko. Także faktycznie Francja odchodzi od ropy rosyjskiej, ale Francuzi pytają, jak również pytają media, eksperci, za jaką cenę to odejście ma miejsce, ponieważ odejście od krwawej ropy rosyjskiej, tak o niej mówią media, powoduje, iż Francja musi w cudzysłowie pozyskiwać demokratyczną i wolnościową ropę z Arabii Saudyjskiej i z Emiratów Arabskich. Pytanie, na ile ta saudyjska, emiracka ropa jest wolnościowa, demokratyczna i niekrwawa. Jak wiemy, francuskie władze odbyły szereg spotkań w lipcu z przedstawicielami zarówno Emiratów Arabskich, jak i Arabii Saudyjskiej. Nie są nam znane de facto wyniki tych spotkań, czy też treść ustaleń. Widzimy jednak, iż nad Cekwaną cena ropy spada. Faktycznie Francja zamierza importować więcej ropy z Arabii Saudyjskiej, zamierza zacieśnić swoją współpracę energetyczną z Emiratami Arabskimi, również w celu zabezpieczania Unii Europejskiej pod względem energetycznym. Jednakże no, faktycznie pytanie o kwestie moralne, jeśli Unia Europejska, świat zachodni chce przedstawiać się jako no, ta grupa państw, która promuje prawa człowieka, demokrację, to czy wówczas można zamieniać, jak to mówią niektórzy eksperci, krwawą ropę rosyjską na ropę z Arabii Saudyjskiej, na ile ta ropa z Arabii Saudyjskiej jest ropą pochodzącą z państwa demokratycznego, liberalnego, z państwa, gdzie przestrzega się praw człowieka, to pytanie retoryczne oczywiście. A więc jest to z pewnością pewien problem moralny, któremu Francuzi będą musieli stawić czoła. Jednakże faktycznie etyka to jedno, a kwestie gospodarcze to drugie. Także Emiraty Arabskie są jednym z głównych klientów Francji w kwestii zakupu broni. Francja będzie eksportowała do Emiratów Arabskich Rafale. W przeciągu 2 lat ma ich sprzedać Emiratom Arabskim około 90. Francja nie potrzebuje tych kontraktów, a więc z jednej strony kwestie etyczne, moralne, z drugiej strony gospodarka. Podobny dylemat stoi przed Joe Bidenem, który przecież zapowiadał zmianę kursu USA wobec Arabii Saudyjskiej, a tak naprawdę wrócił on na tradycyjny kurs amerykański. Jednakże faktycznie Francja zdaje sobie sprawę z tego, no iż sytuacja, w której jest postawiona Europa de facto przez wojnę w Ukrainie, powoduje, iż należy pozyskiwać inne źródła energii, ponieważ transformacja energetyczna jest w Europie faktem, ona ma miejsce, ale nie nastąpi ona po prostu w najbliższych miesiącach, nawet w najbliższych latach, a więc faktycznie trwała ropa rosyjska, jak to mówią niektórzy eksperci, będzie stopniowo zamieniana na demokratyczną, wolnościową, liberalną ropę z Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich i nie tylko. Zauważmy również, iż Turcja, tak już powiedzmy sobie, bez kompleksów prowadzi swoją politykę energetyczną. Jak wiemy, na ostatnim spotkaniu Erdogan-Putin w Soczi, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, wręcz wprost doszło do ustaleń pomiędzy Rosją a Turcją w pozyskiwaniu surowców rosyjskich przez Turcję. Co więcej, warto również dodać, iż prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, zgodził się na zakup surowców rosyjskich za płatność w rublach. Jak wiemy, Zachód, Europa Zachodnia odrzuciła tą formułę. Państwa NATO miały tą formułę odrzucić, ponieważ została ona uznana za złamanie kontraktu. Jednak Turcja zgodziła się tak naprawdę na rosyjskie warunki. Nie wiem, w sytuacji, gdzie Turcja jest państwem NATO, w sytuacji, gdzie Europa Zachodnia zapłaciła wysoką cenę, bardzo wysoką cenę za to, aby Turcja zgodziła się na integrację w NATO Szwecji. Nie przypomnę, iż zgodzono się na żądania Turcji w kwestii ekstradycji działaczy YPG i PKK kurdyjskich przebywających zarówno w Finlandii, jak i Szwecji. No w tej sytuacji Turcja po raz kolejny zachowuje się nielojalnie, więc pytanie, czy faktycznie Turcja jest partnerem, a być może powiedzmy z delikatnym wyzwaniem, podobnie jak dla świata zachodniego. To wszystko powoduje, że w świecie niepewnym kwestie moralne, etyczne przegrywają z realiami, przegrywają z kwestiami geopolitycznymi, przegrywają z gospodarką. Pytanie więc, na ile retoryka o prawach człowieka, demokracji, wolności jest retoryką przekonującą obywateli w sytuacji, gdzie retoryka to jedno, a podejmowane działania to drugie. Czy możemy walczyć o wolność w Ukrainie, de facto ignorując to, co dzieje się w Kurdystanie, czy możemy akceptować inwazję turecką, która zroczu nastąpi w najbliższym czasie na Kurdystan syryjski, za cenę wsparcia tureckiego dla Ukrainy, a jak to wsparcie wygląda, to przecież zdaje się to dość oczywiste. Władimir Putin ma w Erdoganie co najmniej nie przeciwnika. I Turcja przecież inaczej niż Francja i inne państwa nie jest uznawana przez Rosję jako państwo nieprzyjazne. No te pytania z pewnością budzą dużo kontrowersji.
I na te wszystkie pytania będziemy starali się odpowiadać. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów, prosto z Francji. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.